Tytuł tygodnia.
Elżbieta Sieradzińska. Wanda Rutkiewicz. Jeszcze tylko jeden szczyt. Wydawnictwo Marginesy.
Jeszcze tylko jeden szczyt, to jest podtytuł. Czy on wskazuje na taką łapczywość, zachłanność, czy też, jak czytam na okładce, obsesyjną miłość do gór? Czy rzeczywiście coś takiego było cechą Wandy Rutkiewicz? Coś ponad zdrowym rozsądkiem?
Absolutnie coś ponad. Nie wiem, czy to zdrowy rozsądek, czy to poczucie rzeczywistości, czy brak poczucia rzeczywistości. Ale nawet Andrzej Zawada, wspaniały himalaista, kiedyś się wypowiedział, że Wanda Rutkiewicz właśnie miała coś takiego w sobie, że nic się nie liczyło. Ani życie rodzinne, które pozostawiła, którego w zasadzie się odcięła. Nic, co na dole się liczyło. Liczyły się tylko góry, które były jej domem. I to było w niej niesamowite. Tak jak pani powiedziała, odgradzała się w jakimś sensie, mówiła pięknie o górach, ale odgradzała się zarówno od ludzi, którzy z nią się wspinali, jak i pozostałych. I takie wrażenie nie opuszczało mnie przez cały ten etap, ten czas pisania książki. I przez te wszystkie rozmowy z ludźmi, którzy jej byli bardzo życzliwi. Na przykład profesor Lech Koniuszewski, który był lekarzem na wyprawę na Szyszapangma, ale znał dobrze Rutkiewicz, dawał jej lekarstwa przed wyprawami, to zresztą opisuje w książce. Nie tylko on, ale również inni życzliwi ludzie mówili, może takie to niezbyt jest pozytywne, słowo maska. Powiadanie słowa wymieniającego maska, że nakładała pewną maskę, którą zasłaniała swoje prawdziwe, swoje uczucia, może nieprawdziwe, ale prawdziwe swoje uczucia. I odgradzała się skutecznie od ludzi. Ta jej postawa, tak jak pani w tym programie 100 pytań do Wandy Rutkiewicz, ona się uśmiecha takim półśmiechem, takim no niemalże monelizy. Nie wszystko chce powiedzieć, ona się zastanawia nad tym, co mówi. I jest jakaś bariera między widzem, czy między nawet kolegami, koleżankami, a samą Wandą Rutkiewicz. Ona była nieprzenikniona do końca i ta maska w tym takim dobrym znaczeniu cały czas z nią była i tak mówią jej koledzy, ci, którzy naprawdę życzyli jej bardzo dobrze.
W tym programie padło pytanie, czy pani w góry chodzi, czy ucieka. Gdybym pani jako autorce miała zadać to pytanie, to jak to wygląda z pani perspektywy?
Nie, myślę, że nie uciekała w góry. Ona szła w góry, chociaż ten mój tytuł, czy podtytuł, jeszcze tylko jeden szczyt, to chyba też była taka zasłona dymna, dlatego że ona nie byłaby w stanie się zatrzymać, nawet jakby tę koronę Himalajów zdobyła i zdobyła wszystkie 14 ośmiotysięczników. Sądzę, że nie zatrzymałaby się na tym, co by robiła, trudno powiedzieć, ale wciąż powiedziała, no tak, nawet do Ewy Matuszewskiej, no tak, no jeszcze jedna wyprawa, jeszcze jeden szczyt, zresztą ten tytuł był zasugerowany właśnie przez Ewę Matuszewską. Zaprzyjaźniła się z Wandą Rutkiewicz, pisała książki o niej. I kiedy spotkałyśmy się w Zakopanem, kiedy już się przekonała do mnie, że jednak coś wiem na ten temat, to mówi, no dobrze, ale jaki tytuł? No Wanda Rutkiewicz, to Wanda Rutkiewicz, ale jaki tytuł? Ja mówię, no nie wiem, to może coś z Wandy, no to podpowiedz mi. I powiedziała jeszcze tylko jeden szczyt. I tak zostało.
Czyta Oliwia Nazimek. Błaszkiewicz nie zaniedbuje spraw formalnych. Jest bardzo sumienna. Zostaje członkiem koła Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego. Znowu też zasiada w szkolnej ławie, tym razem na kursach studium trenerów drugiej klasy Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Pierwsza sesja odbywa się w maju 1973 roku, a rozdanie dyplomów w kwietniu 1977 roku. Uczestnikami drugiego turnusu są m.in. Wanda Rutkiewicz, Jan Wolf i Andrzej Zawada. To w Tatrach Wanda po raz pierwszy styka się ze śmiercią w górach. Ginie Krystyna Lipczyńska. Miały wspólne plany. Wspinaczki w skałkach, Tatrach, może i Alpach. Lipczyńska zginęła ze swym partnerem w zerwach galerii gankowej. Pogoda się załamała, zmarli z wyziębienia w potwornej ulewie. To Krystyna, wówczas znakomita i uznana taterniczka, napisała do Wandy. Widziała ją w akcji i proponuje wspólne zrobienie kilku tatrzańskich ścian o najwyższym stopniu trudności. Dla Błaszkiewicz takie zaproszenie to najwyższy dowód uznania. Ależ oczywiście. Umawiają się na wspólny trening. Tylko wcześniej latem Wanda pojedzie do ówczesnego ZSRR. Podciągnie się, poćwiczy. Kiedy wraca do Polski, Krystyny już nie ma. Tę śmierć przeżyje bardzo mocno, ale o porzuceniu wspinaczki nawet nie pomyśli. Od pierwszej chwili góry były dla niej domem, a domu się nie porzuca. Do domu się ucieka od problemów, od ludzi, nawet w ostatni dzień roku. W sylwestrowy wieczór schronisko w Morskim Oku oazą spokoju raczej nigdy nie było. Dla Wandy jest za głośno, za gwarno. Gdzie uciec? Proste. W góry. Pod rysy. Przecież można wykopać jamę w śniegu, procentom w butelce nic się nie stanie. Elżbieta Miszczak-Piekarczyk nie protestuje, nawet gdy na przyczepkę wprasza się do nich jeden z zagorzałych wielbicieli Wandy. Jama wykopana. A w ciemnościach, z dala od strzelających szampanów, niesie się po górach głos Elżbiety, wyśpiewującej pieśń za pieśnią. Góralska czy kolęda, polska czy słowacka, wszystko jedno. Zimno nie jest, tylko coraz bardziej mokro. Za mokro. Chyba przyjdzie jednak wrócić do Morskiego Oka. Wracają. Ale w świat idzie wieść o pewnym Krzysiu, który na Sylwka zabrał sobie w góry dwie dziewczyny. Kilkanaście lat później, już jako gwiazda himalaizmu, Wanda znowu pojawia się w Tatrach, przyjedzie ze Stefanem Schafterem, swoim życiowym i górskim partnerem. Szwajcar będzie zachwycony. Nic dziwnego. Tatry nie dają o sobie zapomnieć. Są jak kosówka, poskręcana i czepliwa, niewymagająca co do podłoża, gęsta. Niby się płoży, ale tak naprawdę sięga wysoko. Chwyta i osacza przechodzącego, przytrzymuje za plecak, wczepia się w ubranie. Choć się przerzedza, do ostatniej chwili towarzyszy taternikowi do wejścia w ścianę. Bandzie też. Koksówka to też zapach. Specyficzny, niepowtarzalny, nie do zapomnienia. Zapach Tatr.